Podcasty Makeup Manufacture to mój sposób na dzielenie się wiedzą. To podcasty dla kobiet i nie tylko, w których znajdziesz tematy lekkie i przyjemne, ale również ważne rozmowy z wyjątkowymi kobietami. Sama wybierasz, co interesuje Cię bardziej. Wizaż i stylizacja, trendy, newsy kobiecego świata czy unikalny punkt widzenia. Wiem, że Cię zainspiruje. Zapraszam. Kasia Wrona. Witamy Was serdecznie w dzisiejszym podcaście. Moim gościem dziś jest pisarka Magdalena Stachula, autorka książek, thrillerów, które wpisują się w nurt domestic noir. Zresztą Magda jest pionierką tego gatunku na polskim rynku. 19 maja ukaże się jej najnowsza książka pod tytułem Odnaleziona, także czekajcie, bo niedługo będzie już dostępna w księgarniach. Magda debiutowała w 2016 roku książką pod tytułem Idealna. Ukazała się ona nakładem wydawnictwa Znak, a takim wiodącym tematem były tramwaje i kamery. Także zapraszamy Was na rozmowę. Dzień dobry Magda, miło mi, że zgodziłaś się spotkać.
Dzień dobry, bardzo miło mi być Twoim gościem.
Więc może zaczniemy od pierwszego pytania, takiego troszkę prywatnego. Jesteś obecna w mediach społecznościowych, udzielasz wywiadów, promujesz też aktywnie swoje książki, ale tak naprawdę niewiele wiemy o Magdzie Stachuli i o tym, jaka jest naprawdę. Wiemy sporo o Twoich bohaterkach, Anicie, Marcie czy innych, ale prawie nic o Tobie. Jeśli miałabyś opisać siebie jako tą najważniejszą bohaterkę Twojego życia, co byś powiedziała? Jaka jest Magda Stachula?
No to z tego wynika, że tajemnicza. Ale tak szczerze, to bardzo fajne pytanie. I myślę, że ciężko tak jednoznacznie odpowiedzieć, bo ja sądzę, że każdy z nas ma kilka warstw, prawda? Inaczej funkcjonujemy w przestrzeni domowej. Jesteśmy trochę inne, będąc matką, czy żoną, czy córką, przyjaciółką, a inaczej w tej przestrzeni biznesowej, czy twórczej. Więc ja zawsze powtarzam, że to ja, które tworzy, to nie jest tym samym ja, które, powiedzmy, myje naczynie, prawda? Tu się uruchamiają inne instynkty, ale tak jak mówiła Agatha Christie, że właśnie przy myciu naczyń najczęściej wymyśla najlepsze intrygi w swojej książce, bo to jest tak nudne zajęcie, że jej mózg wtedy jakby pracuje na innych obrotach. Ja się z tym zgadzam, bo ja też często w takich zwykłych życiowych sytuacjach, kiedy robię coś, na przykład książka trzecia, tam na pomysł padłam prasując ubrania, więc to jakby się potwierdza. Natomiast jaka jestem, jakby miała określić, to jestem chyba osobą, która bardzo sobie ceni szczerość, otwartość i taką moją mocną cechą jest to, że lubię ludzi i łatwo sobie zyskuję ich sympatię oraz to, że się przede mną otwierają. I to myślę, że w pracy pisarza jest bardzo ważne, bo ja najczęściej jak jestem na jakichś spotkaniach, czy w gronie towarzyskim, czy na jakichś różnych takich autorskich, to lubię słuchać ludzi, lubię jak dzielą się ze mną swoimi historiami. Oczywiście potem mogę to wykorzystać w książce, więc radzę uważać, ale myślę, że tak, że to jest taką cechą, którą bardzo w sobie lubię, to, że w taki naturalny sposób potrafię dotrzeć do wnętrza innych osób.
Ja z tego, co się znamy, to jeszcze powiedziałabym o Tobie, że jesteś niezwykle pogodną osobą, zawsze naprawdę taką pozytywnie nastawioną, sympatyczną i powiem szczerze, że już nie jest łatwo spotkać tak fajnych ludzi.
Ojej,
po prostu.
Dziękuję.
Także chociaż tutaj faktycznie muszę się w takim razie pilnować, jaką historię Ci opowiadam. A czy czasami zdarza się, że nie tylko ludzie, ale też świat wokół jakoś Cię inspiruje, że na przykład, nie wiem, jakieś wydarzenie w życiu
Oczywiście.
Albo wydarzenia takie, które dzieją się na świecie i one się później też pojawiają w Twoich książkach?
Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o ten świat dookoła, to tutaj wracamy do tego praskiego tramwaju, Mazacji Tramwaj. To było tak, ten mój debiut był taki na swój sposób bardzo niesamowity, bo ja wcześniej pracowałam w firmie, która zajmowała się sprzedażą kamer do monitoringu i miałam taką słabość, że wchodziłam sobie na kamery zamontowane w różnych miejscach na świecie, a że Pragę bardzo lubię, to pomyślałam sobie pewnego jesiennego wieczoru, że zobaczę, co słychać w Pradze, jaka tam pogoda, jak żyją ludzie i nagle odkryłam, że jest kamera, która jest zamontowana na tramwaju, który jeździ po mieście. I na początku myślałam, że to jest jakieś nagranie, ale zobaczyłam, że tramwaj podjeżdża na przystanek, jest godzina taka sama jak u nas i pomyślałam, to jest niesamowite, ja podglądam na żywo Pragę, czuję się jakbym była jednym z tych pasażerów. I od razu w mojej głowie pojawił się pomysł na książkę. Wiedziałam, że napiszę thriller i będzie on właśnie w tym nurcie domestic noir, że obdarzy tą słabością do podglądania ludzi przez kamery moją główną bohaterkę, więc ten świat dookoła wpłynął bardzo na mnie i następnego dnia zaczęłam pisać, więc zaczęło się cała ta historia Anity, tego świata w idealnej, zaczęła się od praskiego tramwaju.
No tak, tutaj warto jeszcze raz wspomnieć, że ta książka idealna została okrzyknięta pierwszym polskim właśnie domestic noir i doskonale przyjęta przez czytelników i krytyków literackich, także szybko zdobyła status bestsellera. Jeśli moi drodzy, jeśli jeszcze nie czytaliście Idealnej, to bardzo Was zachęcam, bo to był też jeden z pięciu pierwszych najlepszych debiutów w 2016 roku. Także na pewno warto sięgnąć po tą książkę. Magda, mam do Ciebie jeszcze drugie pytanie. Bo studiowałaś w Instytucie Judaistyki na UJ-cie, który podlega pod Wydział Historii, nie Polonistyki. Dlaczego więc książki? Dlaczego taka droga literacka? Czy zawsze byłaś takim molem książkowym, czy może jakąś fanką wysokiej literatury? Jak to u Ciebie było?
To było tak, że ja zafascynowałam się, w ogóle generalnie zawsze lubiłam historię i to był mój ulubiony przedmiot w szkole. Ja brałam udział w olimpiadach, całe moje życie szkolne kręciło się wokół historii. I jak zdawałam na studia, to wiedziałam, że będę zdawać tam, gdzie zdaje się historię, bo w tym się czułam mocna. Natomiast w czwartej klasie, jak wszyscy pamiętamy, jest bardzo dużo literatury związanej właśnie czy z Holokaustem, czy z wojną. I ja postanowiłam wtedy, poczułam taką ogromną chęć, żeby to zgłębić i ogromnie współczułam tym ludziom i pomyślałam sobie, że tak, chcę poznać tą kulturę, wejść w to głębiej i jakby, może to takie trochę idealistyczne, ale że no, tym ludziom potrzeba tego, żeby pochylić się nad tym,
żeby pamiętali.
Tak, żeby ta pamięć o nich nie zaginęła. I to był taki moment, kiedy potem się wybierało kierunek i judaistyka była po raz pierwszy otwarta na UJ-cie. To był pierwszy rok. I ja pomyślałam sobie, no to dopiero ruszają te studia, ja się wybieram na studia, więc to jest jakiś znak. No i złożyłam tam papiery, potem był egzamin, dostałam się na judaistykę, przyjechałam do Krakowa, więc tutaj szłam w tym kierunku historii. To były takie studia, można powiedzieć, interdyscyplinarne nawet, bo było bardzo dużo także języków, była kultura, sztuka, religia, więc takie szerokie horyzonty, nie tylko historia, aczkolwiek historia tak, także. Natomiast jeśli chodzi o książki, to ja takim molem książkowym nie byłam. Nie mogę powiedzieć, że czytałam bez przerwy, bo bardziej studiowałam tą historię, jak sobie przypominam siebie taką z wczesnej młodości. Natomiast lubiłam książki czytać i jeżeli coś mnie zafascynowało, jakiś autor, to wchodziłam właśnie w jego literaturę, ale ja od zawsze chciałam pisać. To więc nie zawsze idzie to czytanie z pisaniem, musi być bardzo silne, aczkolwiek jest potrzebne, bo ja każde wakacje, każde ferie to było pisanie książek i jak chodziłam do przedszkola i jeszcze nie umiałam pisać, to rysowałam książeczki, potem je zszywałam nitką z igłą, później każde ferie w szkole to było pisanie jakichś opowiadań, książek, właściwie to zawsze było we mnie, chęć opowiedzenia jakiejś historii i to nigdy jakby na szczęście nie umarło we mnie, tylko czekało na moment, kiedy ja poczuję, że tak, teraz chcę zadebiutować. To jest ta historia, którą chcę opowiedzieć światu. I tak właśnie było w Idealnej. To był też doskonały moment, ponieważ ja byłam na urlopie macierzyńskim. Więc to dla kobiety jest taki moment zatrzymania, troszeczkę zmienienia perspektywy. I ja nie chciałam już wracać do takiej pracy etatowej i pomyślałam sobie, że kiedy, jak nie teraz. I poszłam za głosem serca i zaczęłam pisać Idealną.
Czyli możliwe, że jeszcze w Twojej szufladzie gdzieś tam kryją się książki, które ujrzą światło dzienne, te takie sprzed Idealnej, czy raczej...
Znaczy mam takie z wczesnej młodości, to musiałabym gdzieś poszukać, gdzieś tam w domu rodzinnym, bo nie wiem, co się z nimi stało.
Czasami takie teksty inspirują.
Tak, oczywiście. Natomiast mam kilka takich opowiadań, które pisałam na konkursy różne i myślę, że można by je na przykład rozwinąć w większą formę, ale w mojej głowie jest teraz tyle pomysłów, tyle rzeczy mnie inspiruje, że jakby idę za czymś nowym, na razie nie sięgam do tego, co jest w szufladzie.
Twoje książki też zostały przetłumaczone na inne języki. W 2017 roku była wydana w Czechach Mazacji Tramwaj, tak, właśnie Idealna, a w styczniu 2018 La Donna Perfetta. Więc okazuje się, że te rynki międzynarodowe też przed tobą się otwierają. Czy masz w planach jakieś kolejne publikacje za granicę?
Tak, to było bardzo, bardzo przyjemne uczucie, kiedy zgłosił się wydawca czeski, a potem włoski, a teraz w tym momencie książka jest tłumaczona na język ukraiński, więc także ukaże się po ukraińsku. Wydawca ze Lwowa jakby kupił prawa i tym się zajmuje. Natomiast taka anegdotka, kiedy byłam we Włoszech, to na takim małym bardzo lotnisku i w małej księgarni w Turynie była właśnie w pierwszym rzędzie La Donna Perfetta, co dla mnie było ogromne zaskoczenie, bo ja wchodząc do tej księgarni, znaczy chciałam zobaczyć, czy tam Giunti, mój włoski wydawca, ma książki i nie mogłam uwierzyć, że właśnie jest moja książka. To był już rok od premiery, więc świetnie, że tak promuje i niesamowite uczucie dla mnie zobaczyć swoją książkę właśnie we Włoszech. Potem zdarzyło mi się także w innych księgarniach ją widzieć podczas moich licznych podróży do Włoch, więc to naprawdę bardzo miłe. I życzyłabym sobie jak najwięcej tych tłumaczeń, bo to dzięki temu mogę dotrzeć, prawda, do innych ludzi. Moje historie są na tyle uniwersalne, że myślę, że czy czeski, czy włoszki, czy ukrainki, czy jeszcze inne kobiety w całej Europie, czy na świecie utożsamiają się z moimi bohaterkami.
To chyba tak jest, że każda kobieta ma w swoim życiu jakąś cząstkę takiego domestic noir, prawda?
Tak,
więc
tak.
To zdecydowanie te czytelniczki na pewno się utożsamiają. Ja też się w jakiś sposób utożsamiam, ale myślę, że to jest niesamowitym uczuciem, kiedy po prostu jedziesz gdzieś na wakacje do jakiegoś zupełnie innego kraju i jest tam cząstka ciebie,
tak,
prawda? Bo jednak te książki to jest jakaś część ciebie, prawda? Jako pisarki również, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi jeszcze o Twoje publikacje, to później w 2017 roku ukazała się Twoja druga książka, Trzecia. To jest także thriller psychologiczny, który z kolei znalazł się wśród 14 książek nominowanych do Nagrody Wielkiego Kalibru. Także no tutaj już jest wielki kaliber faktycznie. A powiedz mi, jakie ty książki czytasz? Jaką klasykę czytasz? Czy są jacyś twórcy, których lubisz najbardziej? Bo mówiłaś kiedyś w wywiadzie o Gertrudzie Stein, ale ja widzę tak naprawdę w twoich książkach trochę więcej Milana Kundery. Być może dlatego, że za mną lektura Idealnej i Strachu, który powraca. W obu książkach mamy Pragę. Może na Kunderę naprowadza mnie też taki nastrój, który budujesz w tekstem, stylistyką tekstu, taka atmosfera. Kundera jako pisarz w ogóle twierdził, że w życiu mamy ograniczoną możliwość scenariuszy, prawda? Że nigdy nie dowiemy się, czy decyzja, którą podejmujemy w jakiejś takiej krytycznej sytuacji, jest dobra czy zła, no bo to nie jest lekcja chemii, gdzie możemy spróbować kilka eksperymentów i doświadczeń. Trzeba dokonać w zasadzie jednego wyboru. Pisarz jednak ma takich wyborów wiele i ty na pewno też gdzieś tam stajesz przed takimi wyborami. Więc Kto najbardziej Cię inspiruje? Wracając do pytania, jaką klasykę czytasz i których twórców lubisz najbardziej?
Na początku to bardzo Ci dziękuję za to porównanie do Kundery, bo to niesamowity komplement i ja bardzo lubię Kunderę i może tak najbardziej jego książkę Sztuka powieści, bo dla mnie jako autorki to jest taka encyklopedia, z której dużo się uczyłam i czytając ją naprawdę podziwiałam, że tak można zinterpretować wiele faktów. I była dla mnie niezwykle pomocna, taka zastanawiająca, dająca do myślenia. Natomiast o tym wyborze, tak, to właśnie tak jest w życiu, bo życie to, prawda, nie teatr, że nie możemy zrobić dubla i inaczej zagrać ten dzień, tylko wszystko idzie do przodu, ale to też jest niesamowite, prawda, że doceniamy tą unikatowość danego dnia, ale też jakby niektórzy mogą odczuwać ciężar tej decyzji, jak dany dzień chcą przeżyć, albo jakich wyborów dokonać. I o tym właśnie piszę w moich książkach, o tym moi bohaterowie na ten temat się zastanawiają, czy z tym się zmagają. Natomiast ten taki, ta otwartość, decyzyjność, którą pozostawiam moim bohaterom i także czytelnikom, ujmuję w zakończeniach moich książek, ponieważ wszystkie moje książki kończą się takim otwartym zakończeniem, że wszystkie wątki są wyjaśnione, wiemy kto, co i dlaczego, natomiast nie ma takiego jakby wyjaśnienia albo takiej myśli do przodu, a teraz będzie tak albo tak. Ja to robię celowo z dwóch powodów. Po pierwsze, lubię sobie zostawić taką otwartą furtkę, żeby kiedyś
sequel,
może...
Tak, na
dokładnie,
drugą
tak
część.
Jak było właśnie w przypadku Strachu, który powraca, czy teraz Odnalezionej do Oszukanej, to jest kontynuacja losów. A z drugiego powodu to dlatego, że by czytelnik został z tym, że by sobie sam dopowiedział, jaki może być teraz scenariusz, jakiego wyboru dokona bohaterka, jak się mogą potoczyć jej losy i myślę, że taka historia dłużej pozostaje w czytelniku, prawda? Bo on i też dostaje takie odpowiedzi, że czasami zupełnie skrajne, kiedy czytelniczki mi piszą, że dlaczego na przykład było tak i tak, ale ona sądzi, że teraz bohaterka wybierze powiedzmy tego partnera albo tą drogę życiową, a inna mi pisze zupełnie odwrotnie, że powinna się skupić na sobie albo być bardziej stanowcza, więc to wszystko jest takie otwarte, żeby w nas to dojrzewało. A moi ulubieni tacy pisarze, to myślę, że z takiej klasyki oprócz Kundery, to ja bardzo lubię także Murakamiego i czekam na jego Nobla. Myślę, że autor sam mówi, że on nie czeka, ale ja czekam. Myślę, że to by była zasłużona nagroda dla niego. Lubię jego twórczość, podziwiam i ma w sobie coś, taki pierwiastek, który mnie zachwyca. Więc
tak, Murakami zdecydowanie jest mocnym kandydatem do Nobla i powinien go już dawno dostać. Zgadzam się z Tobą. Ja również czekałam na Nobla dla Zagajewskiego, ale no niestety się nie doczekaliśmy na tą nagrodę, chociaż jest to też pisarz, poeta, który myślę, że zdecydowanie na nią zasłużył. Ale chyba tak jest też, że tacy wielcy pisarze, historia też, literatury w jakiś sposób nas inspiruje i nieważne, czy piszemy książkę taką właśnie opartą na zagadce, na thrillerze, czy kryminał, czy nie wiem, czy gdzieś tam w naszym życiu odnajdujemy elementy tych przeczytanych książek, zawsze stanowi to inspirację dla nas jako dla czytelników, ale też pewnie dla Ciebie właśnie jako dla pisarki, tak, prawda? W takim razie miałam dla Ciebie kolejne pytanie. Ponieważ wprowadzisz w swoich książkach bardzo ciekawy typ narracji, z którym rzadko się spotykamy, to jest taka narracja pierwszoosobowa z perspektywy wielu bohaterów. W idealnej jest ich na przykład czterech, prawda? I każdy jakby rozdział w Twojej książce jest opatrzony datą i jest opowiadany z perspektywy konkretnego bohatera. Czyli mamy dla osób, które jeszcze dopiero sięgną po książkę, powiem tutaj, że mamy na przykład Anitę, która jest jedną z bohaterek książki i ona opisuje dane wydarzenia ze swojej perspektywy. Ten rozdział jest w jakiejś konkretnej dacie, a za chwilkę kolejny rozdział jest to inna data, inny bohater, który też ze swojej perspektywy opisuje wydarzenia. I teraz proste pytanie, skąd taki pomysł? Czy jakaś książka albo pisarz zainspirowali Cię do prowadzenia takiej narracji?
Tego nie pamiętam, czy być może tak było, że gdzieś to przeczytałam, natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo wiarygodne, a ja lubię, żeby moje historie były blisko rzeczywistości. Wiadomo, że to jest fikcja, ale żeby były jak najbardziej możliwe do spełnienia. I jeżeli mamy właśnie kilku bohaterów, to każdy z nich daną sytuację postrzega inaczej. I tam w idealnej nawet jest taka scena, gdzie zupełnie inaczej mąż, a zupełnie inaczej żona daną scenę, która im się przydarzyła, nie będziemy tutaj zdradzać, postrzegają. I chciałam to właśnie celowo przedstawić, jak my, ludzie, różnie interpretujemy ten sam dzień, tą samą sytuację czy historię, więc to. A te daty pomagają właśnie urzeczywistnić to, realnie osadzić w jakimś konkretnym momencie, ale też taki porządek. Ja lubię taki porządek, mi to pomaga w konstruowaniu fabuły, kiedy wiem kto, jak. Ja sobie sprawdzam zawsze, jaki to jest dzień tygodnia, jaka była pogoda, żeby to wszystko było takie bardzo rzeczywiste. I muszę tutaj dodać, że mam bardzo także takich czytelników skrupulatnych i spostrzegawczych, ponieważ właśnie przy idealnym miałam taką historię, że ten tramwaj, ten Mazetti tramwaj, który jeździ z tą kamerą po pracy, w czwartki, nie wiem czy tak jest teraz, ale tak było wtedy jak pisałam, w chyba nieparzyste czwartki miesiąca jest w zajezdni. I ja o tym dobrze wiedziałam, ale z jakiegoś tam względu potrzebowałam użyć czwartku, że ten tramwaj jechał, prawda, żeby ta akcja szybciej poszła do przodu. I jedna z czytelniczek zwróciła mi na to uwagę po przeczytaniu, że ona wyszła.
Tak, jestem w szoku.
Tak, że ona wyszła na stronę Mazetti tramwaj i sprawdziła, że tam tego i tego dnia ten tramwaj był zajęty, a tutaj Anita podglądała miasto przez tramwaj i ja tutaj pogratulowałam spostrzegawczości.
Musiałaś się wytłumaczyć.
Tak, i się wytłumaczyłam, więc czytelnicy bardzo tak wnikliwie też czytają i jakby sprawdzają, czy wszystko jest rzeczywiste, mimo że to jest fikcja. I też z idealną miałam taką anegdotkę, odnośnie tego, że czytelnik mocno wchodzi w historię, że jedna z czytelniczek napisała do mnie maila, że ona właśnie cieszy się, że trafiła na mnie, bo ona potrzebuje kogoś do pozycjonowania stron. Po prostu myślała, że ja jestem Anitą i że taka firma, która pozycjonuje strony, bardzo by się podała, bo ona prowadzi jakiś tam swój biznes. I tak pomyślałam sobie, no to
chyba mi się udało tak być autentyczna
w ten świat. Tak.
Użyłaś takiego określenia, że w idealnej mamy jakieś tam różne punkty widzenia, różnych bohaterów i są pewne sceny następujące po sobie. Sceny. Będziemy mieli jakąś ekranizację może? Coś możesz nam zdradzić?
Mogę zdradzić.
Tutaj szykuje się jakaś ekranizacja Twoich książek?
Tak, mogę zdradzić oczywiście bardzo chętnie. Prawa do idealnej zostały kupione przez dwa domy producenckie i będzie to koprodukcja polsko-portugalska, więc cieszę się, że znowu międzynarodowo. I to tak wyszło w sumie bardzo spontanicznie, ponieważ druga część idealnej dzieje się w Porto, między innymi. I polska producentka chyba właśnie nawet od strachu, który powraca, zaczęła czytać i zorientowała się, że ma znajomych producentów w Portugalii. No i jakby sprzedała im tą historię, więc, bo książka nie jest ani na angielski, ani na portugalski przetłumaczona, więc trudno by było dotrzeć do tych producentów w Lizbonie, a tutaj dzięki tej krakowskiej producentce, bo to jest właśnie dom producencki z Krakowa, więc też się bardzo cieszę, że tutaj jest rodzimie. Natomiast książka będzie kręcona, nie wiem, chyba dopiero w przyszłym roku, bo pandemia jakby wpłynęła tutaj na pewne terminy, natomiast wiem, że ma być język angielski takim językiem na planie i aktorzy będą międzynarodowi, więc bardzo
się cieszę. A czy w takim razie wcześniej możemy się spodziewać tłumaczenia jeszcze na...
Tak, ja właśnie na to bardzo liczę i to też będzie taką mocną kartą przetargową dla wydawnictw portugalskich, ponieważ jak już wychodzi film, prawda, no to na pewno...
Wypadałoby mieć książkę.
Dokładnie, więc myślę, że tutaj... polski wydawca o to zadba i książka się ukaże po portugalsku.
Super, ja w takim razie bardzo serdecznie Ci gratuluję. Już sama nie mogę się doczekać, kiedy obejrzę film, bo przeczytałam właśnie i Idealną, i Strach, który powraca. A w 2019 roku pojawiła się Twoja książka Oszukana, prawda? Już wydana przez wydawnictwo Edi Press. I ta książka, która się ukazuje teraz, 19 maja, odnaleziona, to jest kontynuacja Oszukanej. Czy tutaj też spodziewasz się jakichś filmowych aranżacji, czy jeszcze
tak,
nie?
Tak, bardzo bym sobie tego życzyła i na pewno dołożę wszelkich starań, żeby przedstawić producentom polskim tą historię, bo myślę, że to jest w ogóle ta historia Leny jest jedną z tych historii, też dlatego wróciłam do niej, gdzie dostawałam najwięcej odpowiedzi od czytelniczek, takich maili zwrotnych, gdzie kobiety dzieliły się swoimi wrażeniami, przemyśleniami po przeczytaniu tej książki i myślę, że ta historia jest na tyle uniwersalna i na tyle aktualna, tutaj trudno coś powiedzieć więcej, żeby nie zdradzić, że myślę, że film także by dostarczył wrażeń i tak życzyłabym sobie tego.
Ja trzymam kciuki ogromnie, bo jestem fanką wielką Twoich książek i mam nadzieję, że właśnie wszystkie ujrzą światło dzienne również na ekranie. A zauważyłaś tutaj właśnie, że kontaktują się z Tobą często właśnie czytelniczki, bo Twoimi bohaterkami w ogóle w książkach głównie są kobiety, co można zauważyć nawet właśnie w tytułach, prawda? Odnaleziona, oszukana, trzecia. Opisujesz je w zasadzie z dwóch perspektyw. Ja przeczytałam Idealną i Strach, który powraca. Zaraz będę się zabierać za kolejne części. Więc mówię to na podstawie tych dwóch przeczytanych książek. I dla mnie to są takie dwie perspektywy. Jedna perspektywa to jest taka perspektywa zewnętrzna, czyli jak te kobiety są postrzegane przez środowisko. Na przykład w Strachu, który powraca, mamy właśnie tą idealną żonę, matkę prowadzącą dom. Przynajmniej tak jest postrzegana główna bohaterka. Ale z drugiej strony mamy też tą taką perspektywę jej wewnętrzną, czyli co tak naprawdę ona czuje, jak się z tym czuje, czy ona jest szczęśliwa w swoim życiu, czy ona faktycznie jest takie idealne. Opisujesz silne kobiety zwalczające przeciwności losu, które tak naprawdę jednocześnie prowadzą jakąś taką wewnętrzną walkę, czyli one nie do końca są szczęśliwe ze swoim życiem, a każdy dzień bywa dla nich wyzwaniem. No i jak stworzyłaś Anitę, powiedzmy, czyli główną bohaterkę Idealnej i Strachu, które powraca, jakie cechy jej przypisałaś? Jakie cechy mają Twoje bohaterki? Czy czasami nadajesz im cechy kobiet, które Cię otaczają, albo jakieś swoje cechy osobowości? Jak wygląda u Ciebie budowanie takiej bohaterki?
No tak, z Anitą to jest tak, jest taką pierwszą bohaterką, więc ja ją tak darzę może nie sympatią, bo też dużo osób do mnie
sentymentem.
Pisało sentymentem bardziej, że Anita jest taką specyficzną osobą i trudno ją polubić, bo taka rzeczywiście jest i to jest celowe, że ona ciągle do czegoś dąży i gdy to już zdobędzie, to jakby no, przestaje ją to cieszyć i szuka sobie jakby kolejnej góry do zdobycia. I też myślę, że takich kobiet jest bardzo dużo i ja obdarzając moje bohaterki czy cechami wyglądu, czy osobowością, to tak, czerpię z otoczenia i czasem jest tak, że ktoś mnie zachwyci na przykład w tramwaju, jakaś taka cecha nieuchwytna, coś, jakiś gest albo sposób prowadzenia rozmowy i ja już wiem, że ja to ukradnę, tak, i wykorzystam, obdarzę moich bohaterów tą cechą. Natomiast tutaj sobie wyobraziłam taką dziewczynę przy Anicie, która jest frustrowana, bo w pierwszej części myślę, że tutaj nic nie zdradzimy, jak powiem, że Anita stara się o dziecko i to bardzo długo trwa i ja miałam kontakt z dziewczynami, które właśnie przez to coś takiego przechodziły i to jest bardzo trudne dla pary i czasem to się też wiąże z takim nietaktem ze strony otoczenia, prawda, czy bliższej, dalszej rodziny. I chciałam też pokazać, że to nie zawsze jest wybór, czasem to po prostu tak się zdarza i te pary mają prawo do intymności i nieudzielania odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Każdy z nas ma, prawda? To jest nasze życie, więc tutaj chciałam pokazać, że ona jakby czuje się sfrustrowana, zagubiona, osamotniona i znajduje się sobie alternatywny świat, który obserwuje przez okna tramwaju praskiego i jej się wydaje, że tam by było jej lepiej, że tam jest ten lepszy świat. I my często też mamy takie wizje, prawda, że myślimy, że na zasadzie, że trawa u sąsiada zawsze jest bardziej zielona, prawda, że nam się wydaje, że ktoś prowadzi bezproblemowe życie, że ma jakiś tam ogromny sukces, a nie wiemy, co za nim stoi, jak wygląda jego codzienność. I tak jest właśnie u Anity. Ona jest taką bohaterką, która myślę, że utożsamia wiele cech każdego z nas i dlatego tak dużo odpowiedzi też wobec niej do mnie spływa.
Właśnie w swoich książkach też bardzo często poruszasz takie tematy prywatności, co teraz no jest, kolokwialnie mówiąc, na tapecie, dlatego że mamy Facebook, mamy Instagram, mamy właśnie kamery. W zasadzie wszystko i wszyscy nas obserwują. I w swoich książkach też poruszasz właśnie takie tematy, które w zasadzie mogą się zdarzyć każdemu. Często związane są właśnie z takimi mediami społecznościowymi chociażby. I każdej z nas, czyli na przykład stalking, jakiś takie internetowe śledzenie, nienawiść płynąca od najbliższej osoby, czyli to jest właśnie ten domestic noir, prawda, o którym sobie zaraz powiemy. Czyli trochę takie żyć w rodzinie i przetrwać, prawda? To jest tytuł tego słynnego poradnika Robina Skinera. Albo żyć w rodzinie, której na przykład już nie ma, prawda? Czyli skąd taka codzienna i rodzinna tematyka Twoich książek? Bo dotykasz takich realnych problemów kobiet właśnie. To, że nie mogą zajść w ciążę, to, że nie są zadowolone ze swojej pracy, to, że mają jakąś niby fajną przyjaciółkę, która jednak okazuje się ich największym wrogiem. Jak to jest? Skąd taka codzienna tematyka?
Myślę, że to jest znowu powrót do tej realności, do tej rzeczywistości i rodzina jest czymś, co jest nam najbliższe i nawet czy tego chcemy, czy nie, prawda, bo ona w pewien sposób nas kształtuje i ten pierwszy okres, kiedy jesteśmy dzieckiem i właściwie to jest niezależne od nas i to, w jakim środowisku, w jakiej rodzinie dorastamy, kształtuje nas na przyszłość, więc dlatego tego dotykam, bo to jest nieuniknione, bardzo, bardzo bliskie każdemu z nas i właściwie nie można od tego uciec, bo nawet jak chcemy, tak jak tutaj zauważyłaś, że czasem rodziny już nie ma, a my dalej w niej tkwimy, bo to są bardzo takie mocne korzenie. Mimo że czasem się odcinamy albo nie czujemy właśnie tego związku, to jest w jakiejś tam naszej jednej warstwie podświadomości czy świadomości zupełnie inaczej funkcjonuje, więc to nas kształtuje, to nadaje naszą osobowość, wychowanie i dlatego to jest też tak ważne, żeby czy jak wychowujemy dzieci, czy potem, jak już jest dorosłym, żeby zmierzyć się z tym i iść na przykład na psychoterapię, prawda? I też te książki, same thrillery psychologiczne dotykają tej warstwy wewnętrznej, gdzie oczywiście mogłoby być dużo łatwiej i prościej, i tak jest, tylko my musimy sobie rozwiązać te supły w nas, prawda? I czasem nie potrafimy tego zrobić sami, potrzebujemy wsparcia, najlepiej właśnie niekoniecznie zawsze kogoś, kto nie wydaje nam się bliski, a tak naprawdę wcale nie ma predyspozycji albo nawet takiej wewnętrznej potrzeby, żeby nam pomóc. I te moje bohaterki często szukają właśnie pomocy u niewłaściwych osób, które sądzą, że są godne zaufania, a one działają na ich niekorzyść, więc tutaj jakby dotykam tego, co jest tą codziennością każdego z nas.
To jest też dla mnie bardzo fajne, co robisz, dlatego że w książkach pokazujesz, że to takie idealne, instagramowo, facebookowe życie, to fikcja, to tak. Jest jakby totalna fikcja i ludzie, wiadomo, że chwalą się zawsze tylko i wyłącznie tym, czy też głównie tym, żeby tutaj może już tak aż nie generalizować, co jest dla nich fajne, co ich fajnego w życiu spotyka, prawda? Przy czym okazuje się, i też o tym mówisz w swoich książkach, że wewnątrz rodziny, wewnątrz kobiety, wewnątrz po prostu, nie wiem, głowy Adama, czy wewnątrz takiej osobowości Twoich bohaterów, toczą się codzienne mniejsze i większe walki, prawda? Tak. Czyli, że to takie...
Nieustanny konflikt, prawda?
Tak, nieustanny konflikt. I to jest bardzo ważne właśnie, że zwracasz na to uwagę w swoich książkach.
Tak, bo uważam, że takie właśnie lukrowane życie nie jest prawdziwe i każdy z nas powinien to zrozumieć. Myślę, żeby było dużo łatwiej żyć, bo często ludzie się porównują do kogoś. To, co wcześniej mówiłyśmy, prawda, że ktoś ma zrobił niewiarygodny sukces, odniósł, ale nie wiemy, co za nim stoi. Czy poświęcił rodzinę, czy zdrowie, czy pieniądze, czy w ogóle czuje się szczęśliwy. A wiemy też z pierwszych stron gazet, że ci, co postrzegamy ich jako najszczęśliwszy, wcale tacy nie są i potem dochodzi do jakichś takich strasznych historii, o których czytamy i te osoby może nawet deklarowały chęć pomocy, może nie potrafiły albo też uważały, że już tak wyklarowały swoją wizję takiej silnej i spełnionej osoby, że może nie wypada powiedzieć, że jednak to wszystko to jest fikcja. I tu jest no, ta prawda. Prawda, myślę, że każdego z nas by zboli. Tu może tak zabrzmiało jakoś, nie wiem, mistycznie, ale tak jest, że nawet przed sobą, żebyśmy sami przed sobą byli po prostu szczęśliwi, no, tacy, jacy jesteśmy, prawda? Nie musimy nikomu niczego udowadniać.
Domestic noir, czy też chic noir, marriage thriller też się mówi na ten gatunek, jest klasyfikowany jako nurt w obrębie właśnie tego thrillera, mroczny, taki niepokojący. Powstał dopiero w 2013 roku. W 2016 ty miałaś debiut idealny i jest to pierwszy domestic noir na polskim rynku. W 2016 roku powstały też dwie słynne książki z tego nurtu, Dziewczyna z pociągu czy Zaginiona dziewczyna. W ogóle te książki mają często właśnie dziewczynę w tytule, co u Ciebie się chyba nie pojawia akurat to słowo. Akcja rozgrywa się przede wszystkim w domu lub w miejscu pracy, w tych thrillerach domestic noir. To są też książki, w których panuje taka trudna, czasem niebezpieczna atmosfera. Mamy też silny pierwiastek kobiecy, ale bardzo często okazuje się, że to najbliżsi są naszym zagrożeniem, bo znają nasze najskrytsze tajemnice. Czasami dochodzi do jakichś rodzajów szantaży. A to wszystko z takiej bardzo feministycznej, kobiecej, może można by było powiedzieć, perspektywy, którą Ty też poruszasz. Czyli niby takie błahe problemy, to o czym teraz powiedziałaś, ale które nierozwiązane urastają do rangi takich wręcz śmiertelnych, można byłoby zauważyć, nieporozumień. Magda, dlaczego wybrałaś ten nurt domestic noir?
Tak, no to ja już kiedyś mówiłam, że ja chciałam napisać książkę, którą chętnie sama bym przeczytała. I tak jak zwróciłaś uwagę, to były czasy, kiedy królowała Dziewczyna z pociągu i Zaginiona dziewczyna. Ja przeczytałam obie te książki i tak pomyślałam sobie, że szkoda, że nie ma takiej książki, która dzieje się u nas w Polsce, w takiej bardziej znanej nam rzeczywistości. I wtedy dosłownie kilka tygodni później odkryłam ten niezwykły tramwaj i ja już wiedziałam, że ja właśnie napiszę tą książkę i w ogóle jak odkryłam ten tramwaj, wydawało mi się tak niesamowity, że muszę się śpieszyć z tą historią, bo miałam wrażenie, że pewnie na świecie wiele osób odkryło ten tramwaj i że to jest taka magia i rzeczywiście ta magia towarzyszy mi od początku, od tego debiutu z tym tramwajem w tle. Czytałam thrillery, dużo ich się nie pojawiło jeszcze wtedy na polskim rynku, teraz thrillery właściwie królują, prawda?
Zdominowały tak,
i teraz już coraz więcej osób pisze. Na początku właśnie ten domestic noir to był taki nurt 2013 roku, więc bardzo, bardzo młody i to były też nazwane książki o kobietach dla kobiet pisane przez kobiety. Teraz widzimy, że coraz częściej panowie sięgają i po ten gatunek jako czytelnicy, ale także pisarze się pochylają nad thrillerem, więc to jest, myślę, że taki światowy trend i to też pomogło mi przy debiucie, bo zadebiutować nie jest łatwo. Oczywiście jest to możliwe jak najbardziej i ja wszystkim polecam podążać za marzeniami. Nie jest to takie łatwe, ale myślę, że to, co mi pomogło, to właśnie, że to było pierwsze domestic noir na polskim rynku i to był taki światowy trend i wydawca tak mi powiedział, że jak dostał maila ode mnie, to był ciekawy i otworzył załącznik z książką. To już jest naprawdę bardzo dobrze.
To już jest połowa sukcesu,
Prawda? Tak, bo ja w ogóle się przygotowywałam do tego debiutu w taki sposób, że nie tylko pisałam i dużo czytałam, ale chodziłam także na różne spotkania autorskie albo takie różne spotkania literackie. I byłam na takim jednym spotkaniu, gdzie był redaktor z wydawnictwa krakowskiego i powiedział, że mniej więcej dostaje 10 propozycji dziennie. I mówi, proszę sobie to przemnożyć przez tydzień, przez miesiąc, przez rok. Ja gdzieś tam siedziałam na końcu sali, tak pomyślałam sobie, ojejku, to w co ja się w ogóle pakuję? To są po prostu tysiące tych różnych propozycji, które wspływają i jak ja mam sprawić, żeby ten biedny redaktor kliknął w ten mój mail i jego odczytał. I na stronie właśnie wydawcy jest taka nawet wzmianka, że najczęściej odpowiedź przychodzi od 3 do 6 miesięcy, że albo do 3 miesięcy, więc ja wysyłając idealno nastawiłam się w ten sposób, że trochę przyjdzie mi poczekać, natomiast telefon dostałam następnego dnia, co już odczytałam jako no, naprawdę szczęśliwy traf i wiedziałam, że będzie dobrze, bo wydawca poprosił o więcej, bo tam był limit 31 stron. Ja od razu wysłałam po skończonej rozmowie całość i, no i po kilku dniach kolejne wydawnictwo się zgłosiło, co dla debiutanta jest naprawdę ogromnym zaskoczeniem i szczęściem. Ja się czułam trochę tak jak ci tacy różni finaliści talent show, prawda? Gdzie oni sobie wybierają, bo się zapalają tam, prawda, te
zielone guziki.
Tak, i że tak naprawdę to teraz ja mam to prawo wyboru i to jest naprawdę niesamowite uczucie i coś fantastycznego. I myślę, że to stoi też za sukcesem idealnej, że to było coś nowego, coś, czego nie było na polskim rynku, że też to dotykało takiej sfery, bo dlaczego thrillery tak cieszą się popularnością, bo są bardzo życiowe, prawda? Bo każdy znajdzie tam cząstkę siebie, no i też w sumie lubimy się bać. Ludzie lubią się bać.
Tak, to dostarcza nam emocje, tak, prawda?
Emocje, tak, a silne emocje to jest to, czego człowiek potrzebuje. Niektórzy chcą takie adrenaliny i uprawiają ekstremalne sporty, inni na takie coś sobie nie mogą z wielu względów pozwolić albo nie chcą. No a taka książka czy film daje nam te silne emocje i to jest też takim, co myślę, że przemawia na korzyść, że to nie dotyczy nas i sobie siedzimy zakręceni w koc w ciepłym mieszkanku, a tutaj nasza bohaterka walczy o życie i to myślę, że jest takie bardzo, bardzo ludzkie, że lubimy obserwować. Niektóre czytelniczki mówią, że na przykład ku przestrodze czytają, żeby wiedzieć, gdzie nie chodzić, czego nie robić. Inne mówią, że po prostu potrzebują takiej adrenaliny, bo wiodą takie bardzo przewidywalne życie i nie zamieniłyby tego. Chcą mieć pracę, męża, dzieci i taką swoją codzienność przewidywalną, ale chcą mieć tą adrenalinę właśnie w postaci jakichś takich mocnych historii i myślę, że to jest właśnie no, ta siła thrillera i dlatego tak jest popularny teraz.
A co najbardziej lubisz w pracy pisarza? Czy tą część, która opiera się na pisaniu stricte, czyli siadasz, piszesz, masz jakiś pomysł i przelewasz te myśli na papier, czy spacerowanie, poszukiwanie inspirujących miejsc, gdzie można by było osadzić akcję, gdzie można by było spotkać Twoich bohaterów przyszłych, bo mówiłaś też w wywiadach właśnie o Twoich podróżach, prawda, do Berlina, do Pragi, czyli jakby Ty podróżujesz w te miejsca, które opisujesz później w książce. I która z tych części pracy pisarskiej jest dla Ciebie bardziej ciekawa, bardziej taka, którą bardziej lubisz?
Znaczy, lubię obie, bo bardzo lubię pisać. Naprawdę lubię ten moment, kiedy mam możliwość usiąść i przystąpić do pisania nowej książki albo kontynuować tą historię, więc to jest naprawdę, ja to bardzo doceniam i bardzo lubię sam proces tworzenia, bo ja piszę bez planu. Ja znam moich bohaterów, mniej więcej wiem, co się będzie działo, ale nigdy nie znam zakończenia, więc dla mnie taki codzienny proces tworzenia też jest niezwykłą przygodą. Jest bardzo ekscytujący, emocjonujący, bo ja sama nie wiem, co się wydarzy.
Idziesz na żywioł.
Idę na żywioł i myślę, że to z wielu powodów tak się dzieje. Po pierwsze, jakoś tak nie lubię planować aż tak mojej książki, żeby były sceny i dzisiaj piszę scenę tam powiedzmy 21, bo to by było takie trochę odtwórcze. A poza tym, jeśli ja nie znam zakończenia, to trudno, żeby przewidział czytelnik, więc myślę, że to na duży plus właśnie przy takich książkach jak thriller można sobie na to pozwolić. Natomiast sam research do książek też jest bardzo ważny, potrzebny i też go lubię. I tutaj bywa różnie, że czasem jestem gdzieś, tak jak na przykład zachwyciła mnie Praga wielokrotnie wcześniej, tam bywałam i dlatego jakby szukałam tego związku związku z Pragą, poszukując tej kamery, a potem zabrałam tam moich bohaterów. I tak też było na przykład w przypadku Kopenhagi, że Kopenhaga mi się bardzo spodobała i teraz w Odnalezionej zabieram Państwa w podróż do Kopenhagi. Natomiast w przypadku właśnie Porto czy Berlina, do Berlina wybrałam się po prostu celowo, bo to jest miasto, które jest bohaterem mojej trzeciej książki W pułapce i tam będzie taka aplikacja, tam jest taka aplikacja, która niesie bardzo dużo zagrożeń i ja wiedziałam, że chciałam zagraniczne miasto, bo to już taki trend, że w mojej książce zawsze jest Kraków, albo generalnie Polska i jakieś zagraniczne jedno miasto i wiedziałam, że to będzie właśnie Berlin, ponieważ ta aplikacja jakby też tam ma powiązanie i tam funkcjonuje, więc tutaj dobrze będzie wykorzystać ten motyw.
Czy ta aplikacja naprawdę istnieje?
Tak, naprawdę istnieje. Ja jej nie wymieniłam jakby z nazwy, żeby z różnych względów, ale jak dostawałam właśnie informacje potem, czy maile od czytelników, to doskonale wiedzieli, o co to chodzi. Tam myślę, że każdy z nas korzystał, to chodzi o wspólne jeżdżenie po świecie, prawda? Przemieszczanie się, wsiąść do mnie do samochodu. I jest to wygodne, na pewno praktyczne, ale też ja sobie wyobraziłam, jakie może nieść zagrożenie i o tym jest w pułapce. I dlatego pojechałam do Berlina, chciałam poczuć klimat miasta, nigdy wcześniej tam nie byłam. Chciałam odnaleźć tą kamienicę, w której będzie mieszkała moja główna bohaterka i ją odnalazłam. Musiałam pójść do kawiarni, która była na rogu jej ulicy, żeby potem jak najbardziej oddać klimat tego miasta i naprawdę myślę, że to jest też dla autora bardzo potrzebne, ponieważ mi jest łatwiej tworzyć.
Łatwiej się pisze,
tak,
prawda?
Tak, jak ja zawsze osadzam najczęściej, bo w Odnalezionej i w Oszukanej jest trochę mniej Krakowa, tam przenoszę akcję nad jeziora, jakby też zabieram z tej wielkomiejskiej przestrzeni, będzie Kopenhaga, ale się dzieje też dużo w takim właśnie, gdzie jest zupełnie inne zagrożenie, gdy żyjemy w głuszy, prawda? Nam się wydaje, że właśnie duże miasto, bo możemy podglądać, tak jak my tutaj jesteśmy i ktoś nas może z naprzeciwka podglądać i to jest w moich książkach, ale zupełnie jest inaczej, kiedy moich bohaterów zostawiam na pustkowiu, tam oni zmagają się z innymi problemami dlatego też jest zawsze ta Polska, najczęściej Kraków, bo się swobodnie tutaj poruszam, ale zawsze odwiedzam miejsca, o których piszę, bo jest, myślę, że to wiarygodne potem w historii i też dla mnie bardzo pomocne.
W takim razie, którą ze swoich książek poleciłabyś na początek dla osoby, która jeszcze nie czytała żadnej Twojej książki? Takiego zupełnie czytelnika, wiesz, który po tym podcaście zdecyduje się sięgnąć po Twoją książkę. Który tytuł podsunęłabyś jako pierwszy?
Myślę, że tak. Trudne pytanie, ale tak, W pułapce, bo to jest książka, która co ciekawe, dużo lubi i dużo czytało mężczyzn.
To jest Twoja trzecia książka,
to jest moja,
prawda?
Trzecia książka, W pułapce, która właśnie przed chwilą omówiłyśmy o tym, że też dzieje się w Berlinie. I tutaj, jeżeli słucha nas jakiś pan, to myślę, że mógłby od tego zacząć, bo tutaj dostawałam dużo wiadomości właśnie od mężczyzn. Natomiast także polecana dla kobiet jak najbardziej, myślę, że idealna, bo ona jakby tutaj, ja darzę ogromnym sentymentem, bo ona mi otworzyła drogę do tego literackiego świata. Ale też Oszukana. Teraz wyszła kontynuacja, wychodzi w maju Losów Leny i to jest książka, gdzie dostałam bardzo dużo wiadomości. Pisały do mnie kobiety najczęściej i to w różnym wieku, od takich bardzo młodych dziewczyn, licealistek po babcie, które mówiły, że kupiły tę książkę właśnie dla swoich wnuczek, że przeczytały, gdzieś tam trafiły, czy od znajomej, czy w bibliotece, czy gdzieś zauważyły ją i pomyślały, że kupią dla wnuczki ku przestrodze właśnie, żeby zobaczyć, jaki to może być niebezpieczny świat. Wiadomo, babcia o wnuczkę tutaj zawsze zadba i tutaj myślę, że taki jest szerokie spektrum i odnajdą tam siebie kobiety w różnym wieku, więc te trzy bym poleciła. Idealna, Oszukana i W pułapce.
W takim razie nic nie pozostaje teraz innego, jak tylko sięgnąć po książki. 19 maja premiera Twojej najnowszej książki, Odnalezionej. I tą książkę też będzie można wygrać u nas w konkursie.
Z autografem i
z autografem Magdy Stachuli. Książka odnaleziona i tak cię znajdą, wydana przez Edi Press i będzie ona do wygrania w konkursie na Instagramie, zarówno u Magdy, jak i na Instagramie makeupmanufacturer.pl. Będzie trzeba odpowiedzieć na jedno proste pytanie, na które Magda w zasadzie udzieliła odpowiedzi tutaj w tej naszej dzisiejszej rozmowie, więc ta książka poleci do osoby, która będzie znała odpowiedź na nasze pytanie i wykona wszystkie zasady, wszystkie te zalecenia, które będą podane w konkursie. Czy możesz coś zdradzić na temat najnowszej książki?
Tak, to jest książka, która powstała także na życzenie czytelników, bo Strach, który powraca napisałam, bo dostawałam dużo pytań, co dalej u Anity i Adama, natomiast tutaj wyszłam na wprost oczekiwaniom moich czytelniczek i napisałam Dalsze losy Leny, która przed tym, co ją spotkało w Polsce, ucieka do Kopenhagi i to, co ciekawe, Lena udaje jej się być anonimową w mediach społecznościowych, o tym, co rozmawiałyśmy, ale to wcale nie przeszkadza, żeby demony przeszłości powróciły i ona zaczyna czuć się obserwowana, zauważa kobietę na ulicy, nie wie, czy przyszła ją ostrzec, czy jej zagraża. No i przeszłość jakby dobija się do jej kopenhaskiego życia. No i w głowie Leny pojawia się pytanie, czy została odnaleziona, ale tutaj już nie udzielę odpowiedzi, zapraszam do lektury mojej najnowszej książki. Mogę obiecać, że emocji nie zabraknie, będzie kilka zwrotów akcji i mam nadzieję, że książka dostarczy Państwu wrażeń.
Jestem pewna, że tak będzie, bo mnie Twoje książki zdecydowanie dostarczają wrażeń i bardzo mi się podobają i czytam je wręcz z zapartym tchem. Także zapraszam wszystkich do lektury odnalezionej i każdej innej książki Magdy Stachuli. Magda, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję, że znalazłaś czas. No i w takim razie spotkam się z Tobą znowu w Twoich książkach.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi tu bardzo miło i polecam się na przyszłość. I życzę Państwu wielu wrażeń i samych dobrych książek.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.